sola.
Godzina 6 minęła, a na antenie Radia Lublin tradycyjnie o poranku w niedzielę czas na program Busola. Dorota Choma, Bogusław Wichrowski, zapraszamy do godziny 7. O czym dziś będzie? Na pewno temat pomocy Ukrainie i tym, którzy uciekają przed wojną. To jest ten temat główny, który także dziś będzie dominował w naszych informacjach. Natomiast nie zabraknie też tych, które związane są z życiem Kościoła, a które mają nas w tym szczególnym czasie, jaki jest Wielki Post, przygotowywać do świąt Wielkiej Nocy. Na pewno będę chciała Państwu powiedzieć o ekstremalnej drodze krzyżowej. To jest też ten temat, który niejako obowiązuje w Busoli w tych właśnie kolejnych naszych spotkaniach, dlatego że chcemy również zachęcać do tego, aby wybrać się na tę ekstremalną drogę krzyżową. W ubiegłym roku jej nie było z racji pandemii. W tym roku jest organizowana, a do wyboru aż 9 tras, także myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, także według swoich takich fizycznych możliwości. Będzie także o tych wydarzeniach, które planowane są, które związane są właśnie z Wielkim Postem, ale będę chciała Państwu również opowiedzieć chociażby o tym, że w lubelskim seminarium jest nowych 9 lektorów. Z czym się to wiąże i dlaczego jest to istotne i ważne, to o tym będzie na pewno w najbliższych naszych minutach spotkania, dlatego też zapraszam do tego, by być z nami do 7. Zaczynamy no właśnie od lubelskiego seminarium, o tym, o czym wspominałam, bo alumni trzeciego roku Metropolitalnego Seminarium Duchowego przejęli posługę lektoratu. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w Kościele usłyszeliśmy słowa Ewangelii, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. W lubelskim seminarium kolejni alumni otrzymali z rąk biskupa posługę lektoratu. W poczet lektorów alumnów trzeciego roku włączył biskup Mieczysław Cisło, który w homilii mówił o znaczącej roli podążania za Słowem Bożym. Ustanowienie lektoratu oznacza, że alumni teraz mogą uroczyście czytać Słowo Boże w imieniu Kościoła. Każdy kleryk będący lektorem jest zaproszony do szczególnej zażyłości ze Słowem Bożym. To tak, gdyby Państwo też kiedyś zobaczyli właśnie kleryka i usłyszeli kleryka w swojej parafii, który czyta Słowo Boże, to właśnie jest to związane z tym wydarzeniem, które co roku w Seminarium Lubelskim ma miejsce właśnie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wielki Post się rozpoczął. W ubiegłym tygodniu przypominałam Państwu też słowa orędzia papieża na właśnie Wielki Post. Dziś słowa metropolity lubelskiego. Od wielu dni jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Na oczach świata kochający wolność naród zmaga się z brutalną agresją. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Bombardowane są domy mieszkalne, nie oszczędza się nawet szkół i szpitali. Miliony ludzi uciekają z obleganych i niszczonych rakietami miast. Niewyobrażalny jest dramat rodzin. Ojcowie muszą walczyć w obronie ojczyzny, matki z dziećmi uciekają na zachód. Wiele z nich przekracza polską granicę, a Polska przyjmuje ich z otwartymi rękami, napisał arcybiskup Stanisław Budzik w liście na Wielki Post tego roku. Tegoroczne orędzie na Wielki Post papież Franciszek osnuł wokół słów wziętych z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów: w czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Cytuję w tym liście także właśnie te słowa arcybiskup Stanisław Budzik. I pisze dalej: to ważna wskazówka w obliczu dramatu wojny u naszych sąsiadów, bohatersko walczący z bezwzględnym najeźdźcą. To wielki egzamin dla naszej otwartości i solidarności z mieszkańcami Ukrainy, którzy lękają się o życie i bezpieczeństwo własne i swoich rodzin. Wiele rodzin archidiecezji przyjęło w tych dniach pod swój dach ukraińskie matki z dziećmi i osoby samotne. Już teraz bardzo serdecznie chcę za to podziękować, napisał arcybiskup Stanisław Budzik. List w wielu parafiach będzie odczytany także dzisiaj, natomiast jeżeli Państwo chcieliby się z nim zapoznać już teraz, to on jest dostępny na stronach archidiecezji lubelskiej. Arcybiskup Stanisław Budzik wspominał o tej pomocy, która jest świadczona nie przez rodziny z archidiecezji lubelskiej. Myślę, że tak naprawdę to chyba większość z nas w tę pomoc bardziej lub mniej, ale się włącza. Ta pomoc wciąż jest potrzebna, szczególnie na przykład w Caritas, która niejako koordynuje w archidiecezji te działania tutaj centralne. W Caritasie potrzeba chociażby wolontariuszy, którzy mogliby też wesprzeć te działania, które mają miejsce tutaj. To chociażby rozładunek czy załadunek wszystkich rzeczy, które docierają do właśnie Caritasu. Potrzeba wciąż tych, którzy będą się w to włączali. Jeżeli chodzi o informacje takie kryzysowe, które związane są z pomocą dla Ukrainy, to we wszystkich parafiach archidiecezji lubelskiej takie informacje oczywiście każdy może uzyskać i większość tych parafii właśnie również skieruje po te informacje do Caritas archidiecezji lubelskiej. Tam przyjmowane są osoby i rodziny z Ukrainy, udzielona jest im pomoc i kierowani są do ośrodków, gdzie tymczasowo będą mogli zamieszkać. Jeżeli chodzi o przyjmowanie obecnie uchodźców do ośrodków, to ci są przyjmowani do Domu Nadziei Caritas, do Domu Zawierzenia w Firleju, a także do Ośrodka Ruchu Światło Życie w Księżomierzy. Ale oczywiście ta liczba miejsc jest ograniczona, stąd też wiele parafii, ale także innych instytucji oferuje swoje mieszkania, czy swoje obiekty, w których mogą zamieszkać uciekający przed wojną. Także, jak było powiedziane, wielu z nas również taką pomoc oferuje. Wciąż prowadzone są zbiórki, czy to w parafiach, czy właśnie w centralnym punkcie w Caritas. Przede wszystkim żywność długoterminowa, ale też kosmetyki, chemia, środki opatrunkowe, koce, śpiwory. To wszystko jest wciąż bardzo potrzebne. Ci ludzie oczywiście bardzo często, uciekając z Ukrainy, biorą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, zapominając o ubraniach czy podstawowym asortymencie, to na pewno te wszystkie rzeczy później tutaj są im potrzebne. Jeżeli chodzi o Caritas, to już od jakiegoś czasu będą także baranki wielkanocne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tę akcję, myślę, że tak, które są symbolem Wielkiego Postu. One będą i są już rozwożone po parafiach. Natomiast te baranki od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu po 7 zł będą do nabycia. 50% z tego dochodu będzie przekazana na pomoc Ukraińcom. To także jest informacja, myślę, że z którą warto się zapoznać. Taki mały gest, który również może pomóc tym, którzy wciąż uciekają przed wojną. Jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy tych tematach ukraińskich, tak to nazwę. Oczywiście przy tematach pomocowych może tak być lepiej. Msze święte w języku ukraińskim w archidiecezji lubelskiej są sprawowane. Te msze święte w intencji zakończenia wojny i pokoju odprawiane będą we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, a więc w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. To jest pierwsza parafia, która się włącza. Kolejna to w każdą niedzielę o 9:30 w Kościele Akademickim KUL również jest sprawowana msza święta w języku ukraińskim. W parafii Matki Bożej Ostrobramskiej i świętego Wojciecha w Wierzbicy również msze święte w języku ukraińskim o godzinie 14:30. Jeżeli mają Państwo kontakt z właśnie osobami z Ukrainy, które chciałyby uczestniczyć w mszach świętych właśnie w języku ukraińskim, to myślę, że warto także o tym powiedzieć. Trzy parafie, dwie w Lublinie, Matki Bożej Różańcowej, jak Kościół Akademicki KUL. Tutaj są te w każdą niedzielę msze odprawiane w języku ukraińskim i w Wierzbicy również taka Eucharystia jest sprawowana. W ubiegłym tygodniu w Lublinie przebywał kardynał Krajewski, który w drodze na Ukrainę właśnie zatrzymał się na chwilę w Lublinie. Specjalny wysłannik papieża Franciszka, jałmużnik papieski, uczestniczył w nadzwyczajnej konferencji online księży dziekanów poświęconej pomocy Ukrainie oraz uchodźcom wojennym organizowanej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, parafie, a także inne podmioty. Powiedział tak: dzisiaj jest taka wyjątkowa Ewangelia. Jezu nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi wszystkich tych, którzy pomagają Jemu w drugim człowieku. Bardzo miło jest spotkać tyle osób błogosławionych i szczęśliwych, które mogą pomagać, mówił właśnie podczas tego spotkania. Również uczestniczył w modlitwie Anioł Pański, której przewodniczył, i powiedział tak: Anioł Pański jest modlitwą, która odmawiamy na całym świecie w intencji Ojca Świętego, ale Ojciec Święty jakby przekierowuje natychmiast tę modlitwę za tych, którzy są w potrzebie, za tych, którzy są obciążeni, którzy bardzo często nie widzą jutra. Dlatego ofiarujemy tę modlitwę za naszych przyjaciół na Ukrainie, którzy w dużej części także potrzebują waszej pomocy, mówił kardynał Krajewski. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, a w kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Niedzielę Adgantes w tym roku przeżywamy pod hasłem Wieczernik, Szkoła Braterstwa Misyjnego. Od 2005 roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce modli się i wspiera finansowo misję poprzez dzieło Adgantes przy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami i z tej okazji w wielu parafiach odbędą się zbiórki na fundusz misyjny. W ubiegłym roku z tego funduszu ponad 1 700 000 zł trafiło do rąk misjonarzy i misjonarek. Misjonarze posługują w 99 krajach. Są to najczęściej kraje zaniedbane gospodarczo, pełne wewnętrznych konfliktów, niesprawiedliwości społecznej i nędzy. Dzieło pomocy Adgantes dwa razy w roku, na wiosnę i na jesieni, przyznaje środki finansowe na projekty zgłaszane przez misjonarzy z Polski. W 2021 roku rozpatrzono 104 projekty pomocowe i podjęto decyzję o dofinansowaniu ich kwotą 122 tysięcy euro. Były to przede wszystkim projekty ewangelizacyjne, ale także edukacyjne, medyczne i charytatywne. Środki finansowe pochodzą właśnie ze zbiórek, które także w dniu dzisiejszym będą miały miejsce w naszej diecezji, zresztą w całej Polsce, bo jest to taki ogólnopolski przecież dzień, kiedy szczególnie pamiętamy o tych, którzy posługują w dalekich, tak jak zostało też powiedziane, ubogich krajach. Zaproszenie na wiosenne sympozjum biblijne teraz, 16 marca. Takie sympozjum biblijne będzie miało miejsce. Zbuduję mój kościół. Eklezjologia biblijna. Sympozjum będzie miało formę hybrydową, a więc będzie można w nim uczestniczyć stacjonarnie, będąc na miejscu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale będzie można również za pośrednictwem platformy Teams zalogować się i także brać w tym udział. A szczegóły na temat tego sympozjum znajdą Państwo na stronach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sympozjum rozpoczyna się o godzinie 9, zakończy się około godziny 19. Mnóstwo ciekawych paneli związanych właśnie z tematem, mnóstwo ciekawych gości, którzy również myślę, że bardzo ciekawe wykłady będą tutaj prezentować. Forma hybrydowa dostępna dla wszystkich, tym bardziej zachęcam do tego, żeby się zainteresować tym tematem. Teraz jeszcze trochę informacji z Konferencji Episkopatu Polski, a więc tego, co czym żyje Kościół w Polsce. 14 i 15 marca będzie miało miejsce zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów, które będą dominowały, to oczywiście wojna na Ukrainie i pomoc humanitarna świadczona przez Kościół w Polsce uchodźcom wojennym. I o tym teraz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Data wiosennego zebrania Konferencji Episkopatu łączy się z obchodami rocznicy wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Tak też i w tym roku będziemy trwać na modlitwie, zapewniając Ojca Świętego w liście do niego skierowanym o synowskim oddaniu, o modlitwie w jego intencji, w jego intencjach, a punktem kulminacyjnym tej modlitwy będzie msza święta celebrowana 14 marca o godzinie 18 w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Słowo Boże podczas tej Eucharystii wygłosi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, koadiutor archidiecezji katowickiej. Ta msza święta jest przygotowywana w łączności z księdzem arcybiskupem Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce i pod auspicjami gospodarza miejsca księdza kardynała Kazimierza Nycza. Jeśli chodzi o tematykę tego zebrania plenarnego, to zasadniczym tematem będzie sytuacja wojny trwającej w Ukrainie i kryzysu humanitarnego związanego z działaniami wojennymi. Biskupi będą się dzielić doświadczeniami pomocy niesionej już do tej pory uchodźcom z Ukrainy, których mamy już sporo ponad milion w Polsce. Tę pomoc świadczy Kościół w Polsce przede wszystkim przez Caritas parafialne, diecezjalne, z koordynacją całości przez Caritas Polska. Ta pomoc jest niesiona na dwóch płaszczyznach. Pomoc na Ukrainie, gdzie zbierane są ofiary, datki, to co potrzebne i wiezione są na teren objęty wojną. Drugi wymiar pomocy to pomoc w Polsce dla uchodźców przybywających tutaj. Innymi tematami, które będą poruszane, to kwestie dotyczące duszpasterstwa i programu duszpasterskiego na nadchodzący czas. Nie zabraknie także pochylenia się nad rodziną i duszpasterstwem rodzin, czy też nad działalnością Biura Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży i Fundacji Świętego Józefa w związku z pomocą świadczoną zarówno w wymiarze profilaktyki, jak i bezpośrednio ofiarom, które doświadczyły przemocy jako osoby małoletnie.
Spotkanie rozpoczyna się jutro. Na pewno w kolejnym naszym spotkaniu będzie okazja do tego, aby powrócić i podsumować to, co się wydarzy. Odbyło się natomiast posiedzenie dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa Polskich Diecezji. Tematem posiedzenia były prace związane z tworzeniem programu duszpasterskiego na lata 2022-2023 i o tym teraz biskup Andrzej Czaja.
To jest w takim naszym cyklu funkcjonowania Komisji Duszpasterstwa takie bardzo ważne spotkanie, są dwa takie, więc z tymi, którzy są bardzo zorientowani, co się w poszczególnych diecezjach dzieje i dlatego zawsze tutaj mamy możliwość takiej bogatej wymiany myśli. Takie spotkanie ma na celu zaprezentowanie treści roku duszpasterskiego, który będzie od pierwszej niedzieli Adwentu i tutaj właśnie to też miało miejsce w takiej pierwszej sesji. Mówiliśmy właśnie o tym, jakie treści pewne chcemy realizować pod tym hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Natomiast tematy, które też jeszcze były podjęte, to właściwie cztery takie tematy, mianowicie temat synodalności, temat braterstwa, temat przekazu w mediach wyzwań duszpasterskich, tego czym Kościół dzisiaj żyje, no i także temat, który niespodziewanie, bo projektowany był wcześniej, okazał się wyjątkowo aktualny, mianowicie parafia wobec migrujących, wobec uchodźców. Ten temat był szczególnie mocno tutaj jakoś w tych dniach omawiany. Staraliśmy się też pewne jeszcze treści przygotować dla Konferencji Episkopatu Polski, właśnie od takiej strony, jak w tej sytuacji, która jest naszym udziałem, ma się zachować każdy wierny, nie tyle przeciętny, każdy wierny w parafii, czyli staraliśmy się tutaj też takie treści przygotować, jak pełnić tę posługę miłości wobec tych, którzy do nas przybyli, z akcentem na to, że jeżeli posługa miłości, bo tak to trzeba widzieć, to nie jest to tylko jakiś nasz obowiązek czy zadanie, ale to jest po prostu sposób życia i funkcjonowania Kościoła, a więc w ten sposób też dbamy o to, żeby tych, którzy przybyli, włączyć w nasze wspólnoty parafialne, żeby cała parafialna wspólnota poczuła się odpowiedzialna. Bardzo ważne będzie rozeznanie, kogo taka wspólnota parafialna na parafii ma, no i jak właśnie tę pomoc okazywać, nie lekceważąc tej potrzeby także duchowej.
A z racji tego, że trwamy w Wielkim Poście, mamy drugą niedzielę Wielkiego Postu, odbywają się nabożeństwa, chociażby Drogi Krzyżowej, ale także Gorzkie Żale. Zachęcamy do tego, aby uczestniczyć w tych nabożeństwach. Zachęca również do tego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Stanisław Kontecki.
To będzie inny Wielki Post niż dotychczasowy, nawet ten przeżywany podczas pandemii. Dotąd często nie docenialiśmy przygotowań do Wielkanocy. Może nawet marnowaliśmy dany nam czas na nawrócenie i zaniedbywaliśmy nasze życie duchowe. Dlatego teraz więcej módlmy się, pośćmy i pokutujmy, jeszcze intensywniej angażujmy się w uczynki miłosierdzia. Módlmy się w rodzinach, domach i kościołach. weźmy udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej Gorzkich Żali, wspierajmy się wzajemnie. Niech nasze domy będą pełne pokoju i modlitwy. Nie żałujmy czasu i sił, aby uprosić Boga o przemianę serca agresorów i ratunek dla świata, abyśmy wszyscy dostąpili radości zmartwychwstania.
A jeśli chodzi o te wydarzenia, które mają miejsce w naszej archidiecezji, o których już teraz warto pamiętać, to chociażby ekstremalna Droga Krzyżowa. O niej chciałam teraz Państwu trochę więcej powiedzieć, bo w tym roku po raz ósmy ona będzie się odbywała właśnie tu z Lublina. Będzie miała miejsce 25 marca i będą w tym roku trzy msze święte o godzinie 19. W zależności od tego, w którą trasę sobie Państwo wybiorą, to tutaj będą dedykowane te kościoły. Jest archikatedra lubelska dla tras czerwonej, fioletowej i żółto-niebieskiej. Jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, a więc kościół powizytkowski dla tras żółtej, niebieskiej i czarnej, a także kościół Świętego Mikołaja na czwartku, trasa brązowa, zielona i pomarańczowa. Tak jak wspominałam już w ubiegłym tygodniu, do wyboru jest aż 9 tras, które można tutaj sobie sprawdzić, też przełożyć na swoje możliwości, przede wszystkim fizyczne, czasowe. No i myślę, że warto się wybrać na tą ekstremalną Drogę Krzyżową w tym roku. Szczególnie w ubiegłym nie mieliśmy takiej możliwości doświadczenia przejścia ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W tym roku już jest. Większość tych tras przebiega ścieżkami, drogami gruntowymi, traktami leśnymi, z dala od siedzib ludzkich. Trzeba ze sobą więc zabrać takie podstawowe rzeczy. Trzeba też sprawdzić, czy ma się te siły. Jest jeszcze trochę czasu też do tego, aby przygotować się do tej ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tych kilometrów do pokonania jest od 31, jak chociażby ta trasa, myślę, że dobrze znana wokół Zalewu Zembożyckiego, a więc trasa niebieska świętej Faustyny Kowalskiej. Pomarańczowa, która też w tym roku się pojawia. Jest to trasa pomarańczowa błogosławionej Karoliny Kuskówny. Ma długość około 33 km. Idziemy z Lublina, Doliną Ciemięgi, do Bazyliki Ojców Dominikan na Starym Mieście, a więc tutaj też w Lublinie. No i trasy, które prowadzą do Wąwolnicy, te najbardziej popularne, po ponad 40 km, które zaczynają się w Lublinie, a kończą się właśnie w sanktuarium w Wąwolnicy. Są też trasy, które prowadzą do Lubartowa. To trasa brązowa błogosławionego ojca Józefa Mazurka o długości 40 km. Zaczyna się w Lublinie, kończy w Bazylice Świętej Anny w Lubartowie, a prowadzi przez Lasy Kozłowieckie. Zielona, sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, 42 km. Również zaczyna się w Lublinie i kończy się w sanktuarium w Bazylice Świętej Anny w Lubartowie, ale prowadzi Doliną Wieprza. Jest jeszcze żółto-niebieska świętego Jakuba Apostoła Starszego, 44 km. Zaczyna się w Lublinie, prowadzi szlakiem świętego Jakuba Apostoła do kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba w Głusku. Jest to trasa samotna i tutaj nie ma żadnych oznakowań. Podobnie też jest na trasie, która prowadzi do Wąwolnicy, trasie czerwonej. Tutaj także nie ma oznakowań, choć ona się w niektórych miejscach łączy, więc będzie można gdzieś skorzystać z tych oznakowanych miejsc. To, co ważne, na trasach w większości, oprócz tych dwóch, też pojawiają się strażacy, ochotnicy, którzy wspierają organizację ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Są też oczywiście ekstremalne Drogi Krzyżowe organizowane przez inne miejscowości, jak chociażby przez Łęczną i w Łęcznej, ale także w innych miejscowościach. Myślę, że warto się tym tematem zainteresować. Będzie oczywiście też Droga Krzyżowa dla młodych na Majdanku, a więc w obozie koncentracyjnym. Tutaj też ta Droga Krzyżowa przyciąga wielu. To jest niesamowite doświadczenie. Ona zawsze jest organizowana tydzień przed Wielkim Piątkiem i także też w tym roku to będzie miało miejsce. To są te zapowiedzi wydarzeń, które przed nami, a o których myślę, że już teraz warto wiedzieć. Teraz w Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak. Busola.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Szczęść Boże, dzisiaj wchodzimy na Górę Tabor wraz z uczniami Piotrem, Jakubem i Janem. Jak mamy tę dzisiejszą akcję umiejscowić? Otóż uczniowie wraz z Jezusem idą do Jerozolimy. Ilekroć Jezus mówił o tym, że idziemy do Jerozolimy, oni drżeli, oni się bali, dlatego że tam było całe stado największych wrogów, niejako całe gniazdo szerszeni, które by mogło wykończyć Pana Jezusa w każdym momencie, i oni po prostu robili wszystko, aby ten marsz ku Jerozolimie opóźnić. A Jezus sukcesywnie mówił i non-stop powtarzał: idziemy do Jerozolimy. I w tym kontekście Jezus zabiera dzisiaj tych trzech uczniów, najważniejszych uczniów, bo oni są przy wskrzeszeniu córki Jaira, między innymi, na Górę Tabor, aby tam zdjąć z nich zgorszenie, które ma za chwilę nastąpić. Czyli zdjąć z nich zgorszenie krzyża. Dlatego, że męczeńska śmierć Jezusa na krzyżu to była najbardziej haniebna śmierć. I on o tym wiedział, że uczniowie będą mieli problem. Dlatego ich zabiera i tam na Górze Tabor ukazuje swoje boskie oblicze. Kiedy pojawia się w swoim boskim wyglądzie, i wtedy uczniowie słyszą głos z nieba: On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie. A więc już oni nie mieli wątpliwości najmniejszych. Tak, to jest Mesjasz. On jest Bogiem. Mieli namacalny dowód. I kiedy zeszli z góry, kiedy poszli do Jerozolimy, pomimo takiego niesamowitego doświadczenia, dotknięcia Boga, rozumiecie? Oni się wystraszyli, oni zwątpili, oni uciekli. Ale nie gorszmy się nimi, bo my też jesteśmy ciągle zapraszani na Górę Tabor. Przecież Eucharystia jest tym miejscem, którym Chrystus nam siebie daje w swojej boskiej postaci, pod postacią chleba i wina, gdzie spożywamy Jego ciało i krew. I też jesteśmy tam zapraszani po to, by umocnić naszą wiarę, po to, by dać nam siłę na wszelkie zgorszenia, które mogą nas dotknąć. A w końcu my też zdradzamy Chrystusa, my też przed Nim uciekamy, my też się Go zapieramy, bo po prostu popełniamy grzech. Takie, słuchajcie, jest życie. Chrystus robi wszystko, aby nas umocnić. I daj Boże, żebyśmy mieli tę świadomość, bo dzięki temu możemy ciągle powracać. Możemy ciągle zaczynać od nowa. Możemy mieć siłę, żeby się nie zniechęcić. Siłę, żeby się nie poddać. Siłę dzięki temu, że na tę Górę Tabor wchodzimy, jaką jest Eucharystia, żeby nie zgorszyć się tym, że nie jest świat idealny. Kochani, ta Góra Tabor jest dla mnie i dla ciebie. Po co? Po to, żebyśmy nie zapomnieli. Żyjemy nie po to, by się gorszyć, ale pomimo tego, że dzieją się różne trudne rzeczy, żyjemy po to, żeby się zbawić. To jest mój Syn umiłowany. Wchodzimy na Górę Tabor, by spojrzeć na niebo. Powodzenia.
Życzę Państwu spokojnej, słonecznej niedzieli. Życzę dobrego tygodnia, spokojnego tygodnia pracy i do usłyszenia za tydzień po godzinie 6.